Równolegle z poznawaniem właściwości leczniczych miejscowych wód mineralnych w Górach Izerskich, w Karkonoszach powstaje, a następnie rozwija się sieć ośrodków lecznictwa uzdrowiskowego, co powoduje przyjazd kuracjuszy z prawie całej ówczesnej Europy, wraz z licznie przybywającymi na tę ziemię zakonami. No, byli to augustianie, joannici, cysterci. Pojawiają się także ówczesne elity intelektualne, właśnie zakonnicy. Pod ich patronatem powstają górnicze miasta, takie jak Złotoryja czy też Lwówek Śląski. Rozwija się rolnictwo, sadownictwo, ziołolecznictwo oraz inne dziedziny gospodarki. Z czasem zaczęto również, kiedy zaczęła napływać coraz większa liczba gości, obok tego przemysłu, który potrzebował dużej ilości drewna, pojawiło się zapotrzebowanie na ludzi do jego wyrębu. Osiedlali się oni coraz bardziej wysoko w górach. Sezonowe szałasy pasterskie, zwane z czeskiego bołda, powstawały nagminnie. Słowo to oznaczało znajdujący się w górach poza granicami danej osady czy osad dom, w którym pod jednym dachem były pomieszczenia dla ludzi i zwierząt gospodarskich. Z czasem zaczęto w nich udzielać również noclegów i tak powoli doszło do zmiany ich funkcji na schroniska turystyczne. Niemieckie słowo bałde to właśnie zniemczone czeskie bołda, które często spotykamy w nazwach schronisk i pensjonatów. W tym również oczywiście w Górach Izerskich i w Przecznicy oraz w okolicach. W połowie XVIII wieku opisane te fakty, także chęć polepszenia, poznawania gór spowodowały pojawienie się odbywających kilkudniowe wyprawy tak zwanych badaczy przyrody. W wyższych partiach gór osiedlają się przybyli z Czech zielarze, wytwarzający z miejscowych roślin specyfiki znane i cenione w prawie całej Europie. To właśnie oni, otaczając swoją działalność nimbem tajemniczości, kultywowali legendy i stare podania o na przykład duchu gór. W tym czasie ukazują się również pierwsze początkowo niedoskonałe mapy Sudetów. Pionierskie badanie gór zebrał w trzytomową monografię po raz pierwszy tak dokładną i obszerną pod koniec XVI wieku cieplicki lekarz Kaspar Schwenkfeld. Pierwszą bazą turystyczną w tym regionie stają się cieplice, do których licznie przybywają kuracjusze. Wycieczki z cieplic są organizowane na przykład do Zamku Chojnik czy na Śnieżkę. W pasterskich budach turyści już powolutku mogą nocować. Pojawiają się w nich również księgi pamiątkowe. Również w tych czasach pojawiają się tragarze wnoszący bardziej zasobnych turystów do celów ich wypraw oraz zimowe atrakcje, wśród których poczesne miejsce zajmują zjazdy na rogatych saniach. Do tego jeszcze te sanie w zimie były używane do zwożenia drewna lub turystów, a w lecie oczywiście do transportu paszy czy też drewna, bo na te płozy zakładano w lecie koła. Choć dziś wydaje się to niewiarygodne, to przypomnę, że w tych czasach w wyższych partiach gór wypasano, uwaga, około 14 tysięcy sztuk bydła, które hodowano w około 2000 gospodarstwach. Jednak dopiero w wieku XIX, bo mówimy o wieku głównie XVIII i w mniejszej skali XVII, następuje w regionie rozwój turystyki masowej w Karkonoszach obecnych i w Górach Izerskich. Sprzyjały temu różne okoliczności, które warto tutaj przypomnieć. Do najważniejszych należało korzystne położenie na tle podziału politycznego Europy, wtedy środkowej, oraz dużych ośrodków miejskich, jak Berlin, Wrocław, Drezno, Frankfurt nad Odrą. Fakt, że Sudety były najwyższym pasmem górskim Prus i całych Niemiec, oraz to, że były jedynymi górami, których mieszkańcy Prus mogli odwiedzić bez potrzeby przekraczania granicy. Dostępność komunikacyjna, głównie ze względu na powstałą gęstą sieć linii kolejowych, których rozbudowa trwała praktycznie do lat 20. XX wieku, oraz dostosowanie do potrzeb turystów rozkładów jazdy pociągów. Rozwój gospodarczy Niemiec oraz stosunkowo długi okres pokoju, co sprzyjało bogaceniu się ludności i powiększeniu warstwy średniej. Mówimy o tym okresie na przełomie gdzieś tak XIX i XX wieku początkowo. No i uzyskanie przez pracowników zatrudnionych w różnych firmach, przedsiębiorstwach, głównie przemysłowych, praw pracowniczych, wśród których należy wymienić stałą pensję, stały czas pracy oraz urlopy, co bardzo ważne. Powszechną rezygnację z pobierania opłat za przejazd drogami i mostami oraz poprawa ich jakości, bo wcześniej wcale to nie było takie jednoznaczne. Korzystne warunki środowiskowo-przyrodnicze, ukształtowanie terenu, działalność organizacji i towarzystw turystycznych, tradycje turystyczne, rozwój bazy noclegowej oraz sieci placówek handlowych i usługowych. Warto również odnotować fakt wydania w roku 1873 karty korespondencyjnej, bo jak są ludzie, no to chcieliby zostawić jakąś pamiątkę, coś napisać. Przyjeżdżali tutaj przecież turyści uzdrowiskowi, letniskowi, przyjeżdżali tacy na krótkie jakieś wycieczki. Chcieli zostawić jakąś pamiątkę, czy też poinformować o tym swoją rodzinę, czy też najbliższych, gdzie byli i co widzieli. No i taka właśnie karta korespondencyjna z elementem graficznym, którym był widok Śnieżki odbity gumowym stemplem, pojawia się w roku 1873. Historia w ogóle filokartystyki, czyli kart korespondencyjnych, jest niezwykle ciekawa. Sam jestem filokartystą. Zbieram pocztówki, mam ich dosyć sporo. Zawsze mnie to interesowało i w dalszym ciągu mnie interesuje. Te karty korespondencyjne o różnych wzorach pojawiły się troszeczkę wcześniej, ale właśnie w 1873 roku pojawiła się taka pierwsza kartka z wizerunkiem właśnie danego obiektu i dokładnie była to Śnieżka, czy też szczyt Śnieżki. Część filokartystów skłania się ku twierdzeniu, że była to, jeżeli nie pierwsza, to na pewno jedna z pierwszych widokówek na świecie. O tym, jak w minionych czasach wyglądała turystyka w Sudetach, można właśnie stwierdzić i sądzić również, albo głównie na podstawie niezwykle ciekawych widokówek. O historii między innymi właśnie filokartystyki słów kilka jeszcze w trzeciej części Wędrowania i Poznawania.